Świat ludzkich uczuć.
Witam Państwa, Anna Kaszczyc, Tomasz Goska program realizuje. Razem ze mną w studiu ksiądz Robert Staszuk, witam serdecznie, szczęść Boże. I będziemy kontynuować temat przebaczenia. Będziemy przyglądać się kolejnemu etapowi, jaki trzeba przejść, by przebaczyć doznane krzywdy, by przebaczyć komuś zranienie. Zapraszamy również Państwa do włączenia się w naszą rozmowę. Można to zrobić telefonicznie, dzwoniąc na numer 644-65-55, kierunkowe 25. Można do nas napisać na gadu-gadu 308-6701, to jest numer komunikatora. I numer skrzynki SMS 509-056-590. A teraz zespół Absolut. Była piosenka o wybaczeniu. Żeby takie wybaczenie miało miejsce, trzeba przejść pewne etapy. Tak mówiliśmy o tym podczas poprzednich audycji. Trzeba zrobić pewne kroki, żeby to przebaczenie było takie absolutne, powiedzmy. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnym etapie. To będzie trzeci etap, który mówi o tym, że trzeba się podzielić z kimś swoim zranieniem. To jest trzeci etap i on troszeczkę wiąże się z tymi wcześniejszymi bo pewne warunki muszą być spełnione, żeby się otworzyć przed kimś.
Tak, jak mówiliśmy sobie wcześniej w audycjach o przebaczeniu, to jednym z tych aspektów ważnych przebaczenia to jest ta decyzja, że nie będę się mścił, na zło złem nie będę odpowiadał. Zemsta jest złym doradcą, ale też nie pozwolę sobie, by dalej ktoś mnie obrażał, poniżał, wykorzystywał, deptał, bo inaczej proces przebaczenia w ogóle nie zaistnieje. Jeśli potrafię, to takie słowo uda, to takie by było niezależne ode mnie. To ja decyduję, ja wybieram, więc jeśli potrafię nie mścić się i potrafię postawić jasne granice i zawalczę o nie, to teraz ten drugi moment też ważny, drugi aspekt przebaczenia to zaakceptować, przyjąć upokorzenie, zranienie, przyjąć ból doznanej krzywdy. Temat, który analizowaliśmy ostatnio, też jest ważny, bo jeżeli człowiek nie uczy się przyjąć, akceptować prawdy o sobie, zranienia, upokorzenia, bólu, cierpienia, no to wtedy nie będzie zdolny otworzyć się na drugiego człowieka i dzielić się tym, czego doświadczył. Mówiliśmy o tym, że bardzo często włączają się w naszym życiu różne opory, różne mechanizmy, które powodują, że człowiek nie chce otworzyć się, nie chce przyjąć prawdy o sobie, nie chce przyjąć bólu, zranienia, krzywdy, dalej jakby spycha to doświadczenie w głąb siebie, zamyka się na możliwość przebaczenia i rozwoju. Mówiliśmy o tym, że człowiek bez akceptowania prawdy o sobie nie będzie również zdolny na proces przebaczenia, żeby on w nim zaistniał. Motywem bardzo częstym zamykania się w sobie jest taki rdzenny wstyd, fałszywy wstyd. I mówiliśmy o tym, że ten mechanizm obronny w nas bywa bardzo głęboko ukryty. Na powierzchni może rodzić się gniew, złość, agresja, poczucie winy, lęk przed odrzuceniem, przed wyśmianiem i tak dalej. Natomiast gdzieś w głębi nas prawdopodobnie, tak jak mówią specjaliści, znawcy tej dziedziny, ukrywa się wstyd. I on bardzo często na zewnątrz ujawnia się poprzez różne postawy. Na przykład chęć gniewu i potrzeba zemsty. Kiedy ktoś mnie skrzywdzi, uderzy, zrani, być może zrodzi się we mnie taka postawa gniewu, chęci zemsty. Pod tym prawdopodobnie może się ukrywać głęboki wstyd, który zamyka nas na przebaczenie. Inną postawą może być postawa władzy i wyższości. Są takie osoby, które potrafią latami zabiegać o władzę, o znaczenie, o wyższość, o bycie kimś, mieć jakąś pozycję społeczną, no właśnie w tym znaczeniu, że jeśli ją mam, to jestem lepszy. Ale tak naprawdę, co się kryje pod tą postawą władzy i wyższości? Być może, może być to wstyd. Inna jeszcze postawa, która maskuje, kamufluje wstyd, to jest faryzeizm. Czyli taka osoba, która na zewnątrz wydaje się dobra, moralnie uporządkowana, która wybacza, odpuszcza, ale w głębi duszy czuje się lepsza. To taki faryzeusz. Z Ewangelii dobrze nam jest ta postać znana, która pięknie ręce składa, ale w sercu ma pustkę, jeśli chodzi o miłość i autentyzm. To też może być postawa, która ukrywa wstyd. Inną jeszcze postawą może być postawa wiecznej ofiary, takiej osoby budzącej współczucie. Osoba, która się nad sobą ciągle lituje i ciągle wzbudza w innych taką litość. Tam też może być ukryty wstyd. I jeszcze inna maska to maska perfekcjonisty, osoby, która chce być zawsze doskonała i bezbłędna. Tam też może się ukrywać wstyd, więc jeśli nie nazwiemy tego wstydu, nie przyjmiemy go, nie zdemaskujemy, nie będziemy zdolni dalej rozwijać się i przebaczać. A natomiast jeśli potrafimy uznać swoje zranienie, swój ból, cierpienie, upokorzenie, odrzucenie i przyjąć wstyd, który mnie zamyka naprawdę o sobie, to wtedy będę zdolny podzielić się tym, czego doświadczam. I tu, moi drodzy radiosłuchacze, dlaczego ten etap jest ważny, dlaczego powinniśmy się uczyć dzielić z kimś swym zranieniem. Czy to jest konieczne? Są osoby, które idą trochę na skróty, tak to może określę, a może chcą iść na skróty, to znaczy nie będę o tym mówił, czego doświadczam ludziom, bo nie warto. Ludzie są niebezpieczni, są zmienni, nikomu nie warto ufać, nie można ufać, jedynie Bóg. I Bóg mnie uzdrowi, Bóg mnie uleczy, Bóg mnie we wszystkim zawsze pomoże. Jest to skrót, prawda, w tym zdaniu jest zawarta, I ona jest prawdziwa. Bóg pomaga i Bóg leczy. Ale czy tylko i wyłącznie w kontakcie tak zwanym bezpośrednim przez modlitwę, tak to może określa. A często przecież Bóg spotyka się z nami w drugim człowieku. Bóg jest w człowieku. Czy da się człowieka ominąć, by spotkać Boga? Bywa tak, że Bóg się jakby ukryje, schowa przed nami, a my będziemy przed ludźmi uciekać i ciągle Go szukać będziemy na modlitwie. A może być tak, że On będzie chciał właśnie, żebyś wyszedł z tym, czego doświadczasz, co przeżywasz i o tym z kimś porozmawiał, bo właśnie On jest w tym człowieku. Pytanie otwarte. Myślę, że często są ludzie, którzy poprzez zranienia, doświadczenia bycia z ludźmi, dzielenia się z ludźmi, uważają, że nie ma sensu się dzielić. Jest to bardzo niebezpieczne i są tutaj ostrożni i traktują takie ćwiczenie na dystans i czują się lepiej czy bezpieczniej w byciu z Bogiem na modlitwie. A są też osoby, które mówią odwrotnie, że im pomaga się otwierać na miłość Boga dzielenie z człowiekiem, tym, czego doświadcza. Temat otwarty, myślę, że nie chodzi o to, żeby tutaj postawić jakąś kropkę, że albo tylko tak, albo tylko tak. Myślę, że te drogi są słuszne i właściwe, tylko wymaga to od nas umiejętności łączenia tych spraw. Może jeszcze zależy od sytuacji. Jaka jest sytuacja i czego doświadczamy? Chwilami wystarczy miłość Boga, modlitwa, otwartość na Niego, a chwilami nie wystarczy. Chwilami trzeba się zmierzyć z tym, czego doświadczamy, mówiąc o tym człowiekowi, żeby siebie lepiej usłyszeć albo siebie lepiej zobaczyć. Może mi grozić subiektywizm i wiele pułapek w związku z tym wiążących się. Podzielić się z kimś swym zranieniem, taki może mały wstęp, bo jest wiele możliwości reakcji na afront, na zdradę, na agresję, na upokorzenie, na ból i cierpienie. I pomiędzy reakcją obronną osoby, która się izoluje, a reakcją cierpiętnika, który udaje męczennika, jest postawa zdrowsza i bardziej zapowiadająca wyzdrowienie. To znaczy podzielić się swym zranieniem z kimś, kto potrafi Cię wysłuchać, ale bez osądzania, bez moralizowania, przytłaczania Cię swymi radami, a nawet bez próbowania ulżenia Ci w cierpieniu, jakiekolwiek by ono było niepokojące. Chodzi może, tak myślę, o taką osobę, przyjaciela, osobę zaufanej, przy której czuję się dobrze, bezpiecznie, który mnie akceptuje, kocha bezwarunkowo, i mnie nie ocenia. Po prostu mnie słuchać, próbuje mnie zrozumieć, chociaż wiem, że być może mnie do końca nie zrozumie, ale chociaż próbuje i nie ocenia, nie osądza. Jest to, myślę, ważne. I ten sukces, jest to oczywiście cały czas dotykamy takiej fazy uczuciowej w przebaczeniu. Fazy bardzo ludzkiej, tego etapu bardzo ludzkiego. Nie mówimy tu jeszcze o Bogu, tak wprost i konkretnie. Ale w pewnym sensie jest tu mowa o Bogu, bo kiedy spotykam się z człowiekiem, to w nim jest Bóg. Chociaż nawet o tym mogę nie wiedzieć. Zresztą Bóg jest we mnie też. I nawet jeśli sam z sobą rozmawiam, to też w pewnym sensie rozmawiam z Bogiem. Jeśli mam w sobie łaskę poznania, prawdy o sobie, odkrywania jej, to w tym procesie poznawania też jest obecny Duch Święty, Jego łaska. Nie tylko mój intelekt i rozum, moja wola i mój wybór, ale też Bóg mi pomaga w tym. Więc mogę tego nie wiedzieć, mogę nie być tego do końca świadomy. Może to i nie jest aż takie ważne do końca, na początku. Niemniej jednak chodzi o to, żebyśmy umieli, czy potrafili dzielić się, rozmawiać o sobie. I sukces tego etapu uczuciowego w przebaczeniu będzie w dużej mierze zależał od naszej uczuciowej otwartości wobec uważnego rozmówcy. Myślę, że w dużej mierze przebaczenie jest zależne od tego, czy będę otwarty na rozmowę z kimś, komu mogę zaufać, czuć się przy tej osobie dobrze i ta osoba nie ocenia, nie osądza. Jednym z najbardziej takich nieznośnych aspektów naszego zranienia jest doświadczenie, uczucie, że jesteś sam na świecie do dźwigania tego ciężaru. Wiele osób tak doświadcza i tak przeżywa problemy, trudności, kiedy wali się wszystko albo kiedy wydaje mu się, że jest tak naprawdę sam. I tak, gdy opowiadam swą historię komuś, kto przyjmuje rolę wiernego ucha, nie jesteś już sam. Wtedy ktoś słucha tego, czego doświadczasz, rozumie to, jest z tobą, jest przy tobie. Jest ktoś, kto dzieli nie tylko twój sukces czy twój sekret, ale i ciężar twojego cierpienia. Po drugie, ważny moment w dzieleniu się z kimś zaufanym i mówienie o tym, czego doświadczam, to fakt wypowiedzenia się przed kimś, bo to pozwala mi spokojniej przeżyć raniące wydarzenia. Mówić o tym, co czuję, przeżywam, jako wyrzucając to wszystko z siebie, z wnętrza, powoduje, że robię w sobie miejsce na nowe uczucia, na nowe doświadczenia. Bo kiedy noszę w sobie wszystkie uczucia różne, gniew, złość, bunt, my tego nie oceniamy, bo uczuć się nie ocenia, ale zamykanie uczuć w sobie, blokowanie ich powoduje, że zamykam się na dalszy rozwój. Będę chodził jak bomba zegarowa.
No ale ten ładunek emocjonalny troszkę spada niejako wtedy, kiedy...
Tak, mówienie o uczuciach powoduje, że uwalniamy je z siebie i stąd rodzi się w nas może większy pokój, ale też, powtarzam, miejsce, tworzy się w nas miejsce na nowe uczucia, nowe doświadczenia. I jeśli umiem to wykorzystać, żeby sobie uświadomić uczucia, to wtedy, mając taką osobę bliską, bo to jest ten też pewien warunek, mogę dużo zrobić, żeby uczyć się wybaczyć komuś, kto mnie skrzywdził i zranił. Przeszłość ożywi się, stanie się teraźniejszością, będę przeżywał swój dramat tego, czego doświadczyłem, lecz tym razem w bezpieczniejszym kontekście. Zyskam większe bezpieczeństwo dzięki zaufaniu, którym obdarzyłem z tego powiernika. I moje postrzeganie obrazy zmieni się. Ono się wyda mniej groźne i bardziej znośne. Po drugie, będę mógł usłyszeć z boku osobę, która mnie słucha, nie ocenia, nie osądza, ale słucha, próbuje rozumieć i może ona się też się wypowiedzieć, jeśli o to poproszę, czy tego będę chciał, jak ona to widzi, jak ona to odbiera. I to może być znowu nowe spojrzenie na rzeczywistość, które doświadczam. Zupełnie inne. Bo ona nie jest to zaangażowana emocjonalnie.
Obiektywnie.
Dokładnie. Będzie to bardziej obiektywne. Mówimy też często, że drugi człowiek staje się lustrem dla nas. Pewnym odbiciem. I to odbicie może być bardziej prawdziwe niż to, co jest w nas. Bardzo uczuciowe i bardzo subiektywne. Uczucia są zawsze subiektywne. Nigdy obiektywne. To, co czujemy, przeżywamy, to jest jedno. A jak jest naprawdę, to jest drugie. To nie musi się łączyć. To może być w tym zupełna rozbieżność. Stąd mówienie o sobie, co czuję, przeżywam, powoduje, że uczę się kontaktować z tym, co jest na zewnątrz, a jednocześnie staję się bardziej świadomy siebie, co jest we mnie. Może tak. Możemy też zauważyć, że łatwiej jest rozwiązywać problemy czyjeś bardziej niż swoje, o wiele łatwiej. Łatwiej nam jest słuchać kogoś i radzić komuś niż sobie. Człowiek ulecz sam siebie. To jest paradoksalnie oczywiste, ale dla wielu z nas, jak doświadczamy trudności, problemów, to nie jest takie oczywiste.
Ale to chyba wynika z tego, że nie jesteśmy zaangażowani emocjonalnie w problemy czyjeś.
Tak. Ktoś mnie pytał, a ksiądz to też rozmawia o sobie z kimś? Jak ksiądz innym ludziom radzi i spowiada, to tak wszystko wie, to chyba już nie musi pytać się innych o rady i wskazówki. No właśnie, to tak jest, że niestety łatwo jest słuchać innych, o wiele łatwiej może tak, słuchać, radzić i nawet często jest tak, że dobrze wiem, jak pomóc, jak doradzić, przychodzi światło jakieś, poznanie, myśl, ale kiedy ja doświadczam problemów, trudności, się zupełnie w tym gubię. I mimo jakiejś tam mojej wiedzy, ja nie wiem, co mam z sobą zrobić. Potrzebuję kogoś, kto mnie wysłucha, kto mi doradzi, kto może tylko wysłucha i to być może wystarczy, to jest różnie. Ale jest potrzebny człowiek, żeby porozmawiać, żeby ktoś posłuchał tego, co jest we mnie. Jest mi wtedy wiele łatwiej. Możemy się też przekonać o tym, że gdy powierzamy się komuś, kto służy jak zwierciadło albo jak pudło rezonansowe, to całe to wydarzenie powoduje, że nabieram dystansu do swoich trudności i widzę je w szerszej perspektywie. W konsekwencji człowiek będzie mógł łatwiej opanować to, czego doświadcza, łatwiej tym wszystkim pokierować. I jeszcze może inna korzyść, którą możemy wyciągnąć z daru przyjaciela, osoby zaufanej, powiernika, takie wielkie ucho, które mnie słucha i rozumie, nie osądza, to wymiana z osobą empatyczną. To jest bezwarunkowa akceptacja mnie samego. Dzięki temu uczę się kochać. Bo jest ktoś, kto mnie akceptuje, czuje się dobrze, bezpiecznie, doświadcza miłości bezwarunkowej, więc dzięki temu uczę się kochać, też wychodzić do innych i też lepiej innych rozumieć, bo ja jestem przez innych rozumiany. To może tyle na razie, jako zachęta. do troski, żeby szukać takich ludzi, albo o nich się modlić, albo też wyjść, budować takie relacje i więzi. Taki przyjaciel, powiem, to wielki skarb. Jeśli go mamy, a jeśli go nie mamy, to zachęcam, żeby go szukać.
Myślę, że warto też się zastanowić nad tym, dlaczego go nie mamy.
Też dobre pytanie, dlaczego go nie ma.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
All right, you know the song, you know the words. Put your arm around somebody right now and let's raise a noise in these beautiful skies tonight and sing this one together, people. Here we go.
Wanna know what love.
you can do better than that. I want you to show me. Oh yeah, now's there. I want to feel. Come on. It's getting better all the time. I know you can show me. All right, now take a deep breath. Sing it loud.
Świat ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy, ale zanim wrócimy, to książka Mój psycholog nazywa się Jezus, którą już Państwu rozdawaliśmy podczas poprzednich audycji, czeka znowu na swojego właściciela. Książka mówi o psychologii i duchowości. Zachęcamy Państwa, można do nas napisać swoje dane adresowe na numer 509 056 590, a książkę rozlosujemy pod koniec audycji. Wracamy do rozmowy. Dzielenie się z kimś swoim zranieniem wymaga pewnej otwartości, bo my często w takich sytuacjach próbujemy owszem szukać kogoś, kto nas wysłucha, kto troszkę zdejmie z nas ten ciężar emocjonalny tej całej sytuacji, ale dość często gdzieś tam w nas taka obawa przed tym, co możemy usłyszeć z tej drugiej strony istnieje, albo wręcz oczekiwanie, że usłyszymy to, co chcemy.
A bywa tak, jak najbardziej. Nie jesteśmy też od tego wolni. To jest pewna prawdopodobnie pułapka. Myślę, że osoba, która jest dojrzała do rozmowy w takim znaczeniu, że chce porozmawiać o sobie i sobą się podzielić, to nie będzie oczekiwać, że słuchacz udzieli takich rad i tak powie, tak się zachowa, jak ja tego będę chciał. Tylko ja chcę się podzielić tym, czego doświadczam i jeżeli szukam jakiegoś rozwiązania czy wyjścia, to jestem również otwarty na to, co powie. Czy to będzie bolesne i trudne, czy nie, to jest mało ważne. Ważna jest prawda, która może mi pomóc. Ale wiadomo, że nie zawsze jest człowiek tak dojrzały i tak gotowy. Stąd mogą być te pułapki, że chcę się dzielić, mówić o sobie, a zarazem oczekiwać, że osoba, która mnie słucha, daj mi to, czego ja potrzebuję, czego oczekuję. A może być tak, że mi tego nie da, bo na przykład uzna, że to nie jest dobre, to ci nie pomoże, prawda jest taka i taka. Wtedy może nastąpić zgrzyt, może nastąpić atak, jakieś obrażanie się czy złość. A może też to będzie powód do tego, żeby oczyścić intencje i zobaczyć, że to moje nastawienie jest niewłaściwe, jest po prostu pułapką. Tak też bywa. Ja bynajmniej mam takie też doświadczenia z ludźmi, że ktoś prosi mnie o rozmowę, o spowiedź. Załóżmy rozmowa, bo może bardziej ona jest taka mniej wiążąca. I ktoś prosi o wysłuchanie i ewentualnie później pyta o jakąś radę, wskazówkę. No więc ja powiem to, co myślę, jak uważam, jak to odbieram. I to może być bardzo nieprzyjemne, bardzo trudne. Mogę postawić pytania, które mogą być bardzo trudne, bolesne. No i ta osoba się wtedy obraża albo atakuje i mówi, że ksiądz mnie nie rozumie, bo ja bym chciała tego i to i to, a ksiądz mi tego nie daje, nie? To jest demaskowane wtedy. No to trudno. Ja jestem osobą wolną, mogę mówić to, co uważam, tak jak cię słucham, zgodnie z prawdą. Chcę, żebym udawał, grał kogoś, kim nie jestem. Tego chcesz? Bo wiem, jakie masz potrzeby, jakie masz oczekiwania, ale akurat w tej sytuacji to dla ciebie nie jest po prostu dobre. prawda jest bolesna, ale albo ją przyjmiesz, albo nie. To bywa różnie. Tak to może ogólnie ujmę, ale pułapka jest takiego oczekiwania od słuchacza, że daj mi to, czego ja oczekuję, a tak wcale nie musi być.
Mamy SMS-a, mam za sobą bardzo trudne doświadczenie. Nie jestem w stanie o tym komukolwiek powiedzieć. Wstydzę się tego, co mnie spotkało i nie wierzę, że rozmowa mogłaby pomóc.
Może tak być na chwilę obecną, że tak czuję, tak przeżywam i uważam, że to mi nic nie da. Być może trzeba czasu, żeby dojrzeć do takiej decyzji, żeby z kimś porozmawiać. Cały czas tu mówimy o uczuciach. Uczucia są tutaj często niestety decydujące, bo człowiek bardzo ocenia pod wpływem uczuć. Ponieważ jest to silne zranienie, ogromna krzywda, przeżywam ból, upokorzenie, złość, gniew, agresję, nie wiem co tam jeszcze, tysiące różnych innych rzeczy i stąd one powodują, że ja nie chcę o tym wszystkim mówić i z tym się mierzyć. I tak może być. Wtedy mi trzeba czasu, żeby dojrzeć. Ale też chyba nie jest prawdą, że czas leczy rany. Nie, też bym tak nie powiedział, bo zależy chyba od sytuacji. Chwilami trzeba rozmawiać, trzeba się z sobą mierzyć. Mówić o tym, co czuję, przeżywam, a nie zamykać się sobie, bo to mi nic nie da po prostu. Będzie coraz gorzej. Dzielenie się sobą, ze sobą zaufaną, powoduje, że mogę się lepiej przygotować, by przyjąć siebie z wyrozumiałością. Ponieważ doświadczam akceptacji, miłości, bezpieczeństwa od osoby, która mnie słucha, więc też mogę się dzięki temu uczyć tej akceptacji do samego siebie. Skoro jestem akceptowany, jestem słuchany, nie jestem odrzucony, więc mogę też siebie przyjąć z zrozumiałością, bo doświadczyłem odrzucenia, bo doświadczyłem krzywdy, zranienia. Nie są tacy wszyscy, na przykład. I teraz wiemy o tym, że rozmowa ze sobą zaufaną, takim wielkim uchem, jest niepodważalna w skutkach jako dobro. Ale teraz postawmy sobie takie pytanie, czy dzielić się swoim zranieniem, doświadczeniem krzywdy, bólu z winowajcą?
No właśnie, to chyba jest najtrudniejsze, tak naprawdę.
Czy rozmawiać z osobą, która mnie skrzywdziła, która mnie w jakiś sposób wykorzystała, zbiła, odrzuciła, zraniła bardzo mocno? Wiem, która to osoba, wiem, że jest obok mnie, wiem, że na pewno się będziemy spotykać, teraz czy z nią rozmawiać. Pytanie bardzo trudne i odpowiedź też myślę, że jest niejednoznaczna. Myślę, że powodzenie w takim przebaczeniu uczuciowym, emocjonalnym, kiedy jest rozmowa z winowajcą, zależy od trzech istotnych warunków czy czynników. Uznania własnej winy przez obrażającego, czyli winowajca uznaje, że jest winien. Wyrażenie przez niego żalu, winowajca żałuje, że zrobił źle. I decyzji, żeby więcej złego postępowania nie powtarzać. Te trzy warunki, czynniki są istotne w rozmowie z winowajcą. Może taki przykład pewnego księdza, zakonnika. Otóż mówi o sobie w ten sposób, że doświadczył takiej sytuacji, w której znalazły się razem te wszystkie warunki, dokładnie trzy. Chodzi o takie wydarzenie, takie dość banalne, jak on o sobie opowiadał, które mogło wywołać w nim utajony, trwały konflikt z kolegą, ze współbratem. Słuchał kiedyś wiadomości telewizyjnych wraz z kolegami, z dziesiątką współbraci zakonnych. Jeden z nich odkrył pustą butelkę zostawioną koło krzesła. I pewny, że to ja, czyli ten ksiądz, który o tym opowiada, byłem sprawcą tego niedbalstwa, podniósł się oburzony, wziął tą butelkę i wymachując nią w moim kierunku, spytał mnie tonem oskarżającym i zaczepnym. Czyja jest to butelka? Oczywiście patrząc na mnie. Nie trzeba było oczywiście dodawać, że wstrząs był wywołany tym gestem ogromny we mnie, jak mówi ten kapłan. On się zwielokrotnił, dlatego że jeszcze byli do tego świadkowie. Został on oskarżony przez kolegę, a było to nieprawdziwe. Prawda była zupełnie inna, nie był winny. On tej puszki tam nie zostawił. Wziął tą butelkę, ten ksiądz, bez słowa, lecz cały kipiał ze złości i aż do położenia się spać pozwolił sobie na taki luksus wyobrażania sobie różnej formy zemsty. Jednej bardziej wyrafinowanej od drugiej, co on zrobi jutro koledze za to, że go oskarżył o tę rzecz, której nie zrobił. I w czasie pranej medytacji był on zdziwiony znaczeniem, jakiego nabrało to wczorajsze zdarzenie. Otóż szukając przyczyn takiego poruszenia, odkrył, że stare rany otworzyły się na nowo, a więc wróciła przeszłość. Postanowił natychmiast odsunąć wszelką myśl o rewanżu i spotkać się z bratem, który go oskarżył. Zobaczył, że odzywa się w nim część przeszłości, jakieś wydarzenia, jakieś krzywdy, jakieś zranienia. I to się potęguje w tym momencie. To było jakieś tam oskarżenie. Czy to przypadkiem nie ty tą butelkę zostawiasz, czy tą puszkę, nic więcej. Ale on tak to gwałtownie przeżył, że to było nieproporcjonalne do sytuacji tak naprawdę. On to wyolbrzymił. A zobaczył, że do tego dołącza się przeszłość. Poczekał na odpowiedni moment, żeby znaleźć się sam na sam ze swoim kolegą i powiedział mu, jak go upokorzyły, czy rozezłościły jego słowa. I ku jego wielkiemu zdziwieniu, jego kolega, kapłan, brat, pokornie go przeprosił, powołując się na swoje krańcowe zmęczenie jako powód swego uniesienia. A potem zaczął sam się zwierzać przez godzinę ze swych własnych kłopotów. I stąd, jaki może z tego wniosek się może zrodzić? Otóż wydaje się, że otwarcie się osoby skrzywdzonej sprowokowało otwarcie się winowajcy. Otworzyła się między nimi jakaś nowa zażyłość, nowa więź. Konflikt, ponieważ jest wyjaśniany, ponieważ jest konkretna rozmowa, staje się motywem scalenia tych ludzi, przybliżenia, a nie podziału. I ten kapłan mówi tak o sobie: zrozumiałem w ten sposób lepiej starą sentencję. Wina wyznana jest w połowie darowana. Bo w momencie jego przyznania się, żalu, poczułem nagle, że mój uraz topnieje. Już bez namysłu mu przebaczyłem. Jakie z tego wnioski dla nas płyną, tak, na przyszłość? Czy warto się mierzyć z winowajcą? Czy warto rozmawiać z kimś, kto mnie skrzywdził, zranił, o tym, czego doświadczyłem w danej sytuacji? Bo może być tak, że winowajca nie jest tego świadomy. Może tego nie wiedzieć. A też nie wiemy, czym on się kieruje. Jakie ma motywy, co jest w jego sercu. Temat jest bardzo złożony, nie jest taki jednoznaczny. Nam szybko przychodzi ocenianie drugiej osoby na podstawie tego, co czujemy, co przeżywamy w sobie. Właśnie uczucia stają się doradcą albo takim powiernikiem naszym i mówią nam w cudzysłowie, że wiesz, ponieważ tak czujesz, przeżywasz, to on jest winny, bo on tak zrobił. Ale tak naprawdę nie wiemy, kim on jest, jakim naprawdę jest, co jest w jego sercu, z czego to wynika. Trzeba by o tym porozmawiać. Ja doświadczyłem tego i tego, ja tak i tak przeżyłem, a co ty na to powiesz? Zrobiłeś tak i tak, dlaczego tak zrobiłeś, z czego to wynika? Bo mnie to boli, mnie to rani. Nie? Zauważmy, że ten kapłan, zanim zażądał wyjaśnień od kolegi, sam się dobrze przygotował. On pomodlił się. Starannie dobierał słowa swojej interwencji. Z góry nadał jej formę nieoskarżycielską. Posługiwał się zwrotem ja. Mnie to boli. Ja to przeżyłem. Ja tego doświadczyłem. Mnie to upokorzyło. Mnie to rozezłościło. On mówił bardzo dojrzale o sobie, czego doświadcza, co przeżywa. On nie atakował winowajcy. Przez to chciał uniknąć właśnie raniącego kontroskarżenia. I w ten sposób wyjaśnił całą sprawę z wielką prostotą, bez atakowania swoją reakcją emocjonalną drugą osobę. A z drugiej strony był przygotowany na wysłuchanie i na kontynuację dialogu z winowajcą, dopóki mogli razem tę sytuację dalej wyjaśniać. Dzięki temu stali się, myślę, że bardziej jeszcze bliżsi sobie jako koledzy, przyjaciele niż wcześniej. Ten konflikt spowodował rozwój, a nie podział. Na razie może tyle. Zostawimy Państwa z takim pytaniem. Co zrobić, kiedy nie znam winowajcy i czy wtedy jest możliwe dzielenie się?
I za chwilę wrócimy.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you then.
stay here, won't you listen to my heart? Oh, heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Tears black for the night spears. The stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror.
Świat ludzkich uczuć.
I mamy telefon, witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Według mnie wybaczyć o osobie obcej to jest po prostu łatwiej niż takiej bliskiej, która ciebie rani.
Mhm. To na pewno chyba wtedy nie jesteśmy tak bardzo zaangażowani w ten konflikt, w tą sytuację trudną. Ja myślę, że to jest takie naturalne dość, że tym bliskim się trudniej wybacza pewne rzeczy. No pytanie chyba tylko, czy te osoby obce tak naprawdę nas mocno ranią, bo to też jest kwestia tego, o jaką sytuację chodzi.
Nie no, osoby obce to raczej nie potrafią ranić tak, żeby po prostu nie dałoby się im wybaczyć.
Mhm. Tak pani uważa, tak?
Tak.
Mhm.
Dziękujemy.
Dziękujemy za ten głos. Pozdrawiamy serdecznie. Ja myślę też, tutaj wracając jeszcze troszkę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o tym dzieleniu się z tym winowajcą, naszymi uczuciami i emocjami. Ja myślę, że my popełniamy często błąd, że chcemy się tym dzielić zbyt wcześnie, w takiej sytuacji konfliktowej, kiedy dochodzi do takiego stanu zapalnego, powiedzmy, w relacjach. To my tak troszkę poddając się emocjom, mówimy o tym, co czujemy, zamiast ochłonąć, poczekać i przetrawić trochę.
Dobrym przykładem jest małżeństwo, bo wiadomo, że nie da się żyć w małżeństwie bez konfliktów, bez różnych napięć, bez różnych spojrzeń na rzeczywistość. Już sam fakt, to jest mężczyzna, to jest kobieta, to będą zawsze dwa różne spojrzenia, chwilami zbieżne, a chwilami nie. I stąd jest jakieś tam nieporozumienie, stąd wymaga to wyjaśnień. Natomiast są sytuacje, tak jak tu pani Ania mówi, że nie zawsze od razu warto mówić, co jest, myślę, że oczywiste i jasne, chociaż może nie zawsze jest to jasne. Co wtedy można zrobić? Na przykład to, czego jakoś tak też trochę doświadczam jako kapłan, powiedzmy jako spowiednik, czy ktoś taki, w kontekście małżeństwa, rodziny, małżeństwa szczególnie. Załóżmy, jest jakiś tam konflikt między mężem a żoną i bywa tak, że to jest tak silne i tak bolesne i tak to głęboko gdzieś tam siedzi w mężu czy w żonie, właśnie dlatego, że jest osoba bliska, co właśnie powiedziała radiosłuchaczka. Pewnie, że tak. Chwilami te zranienia o wiele bardziej są bolesne. Być może są mniejszej nawet skali. Znaczy tak, mogą być nieduże, ale jeśli nam to zadaje osoba bliska,
to
bardziej boli, nawet niż głębokie zranienia od osób obcych, bo jest większa miłość, większa więź między nami. No i teraz na przykład co zrobić? I okazuje się, że chwilami ten drugi człowiek, ten powiernik, który posłucha męża czy żony, ona wygada się, ta osoba, że tak powiem, wypowie to, co w niej siedzi, powie o tym, co czuje, przeżywa. I dzięki temu, że ona mogła z kimś skonfrontować to, co przeżywa, to, co czuje, potem łatwiej jest jej porozmawiać z mężem czy z żoną. jest to dobre. Chwilami trzeba poczekać. A chwilami na przykład można z kimś o tym porozmawiać zaufanym, by się zmierzyć później samym winowajcą. Albo wyjaśnić ten konflikt, jaki jest między nami. Natomiast co zrobić, kiedy chciałbym się podzielić, chciałbym rozmawiać z winowajcą, ale to jest niemożliwe. Tu jest temat też bardzo trudny do rozwiązania. Sytuacja taka, no nie do końca taka jednoznaczna. Co dzieje się, jeśli osoba winna zniewagi nie chce o tym ani rozmawiać, ani nawet słyszeć? Albo kiedy swojej winy w ogóle nie uznaje i neguje to, że jest winny. Młoda dziewczyna była ofiarą kazirodztwa ze strony ojca i w wyniku długiej terapii czuła potrzebę powiedzenia mu o dotkliwych konsekwencjach nadużyć seksualnych, które musiała od niego znosić. Czuła, że powinna to zrobić, ponieważ ojciec miał raka i umierał. Ze swojej strony ojciec ciągle unikał podjęcia tematu i bez możliwego dialogu z nim nie była w stanie mu przebaczyć. Ona potrzebowała rozmowy z nim, powiedzenia mu o tym, jak to ją bolało, co ona przeżyła, żeby z tym się zmierzyć. Tak uznała, tak to widziała, tak to rozumiała. Nie zawsze jest to potrzebne, nie zawsze jest to konieczne, też tak uważam, że chwilami ktoś, kto ma tego świadomość, że bardzo skrzywdził, nie jest w stanie o tym rozmawiać i zamyka się i ucieka. Bywa tak. To nawet może być rodzic. Dlaczego nie? I pewien ksiądz tej dziewczynie poradził taką milczącą mowę serca, żeby ulżyć jej cierpieniu i agresji, która w niej się rodziła i ewentualnie by ojcu wybaczyć, jeśli będzie zdolna. A bardzo chciała, bo widziała, że on umiera, odchodzi. I tak też uczyniła. I w momentach ciszy, kiedy siedziała przy głowie ojca, przy łóżku, stworzyła taką głęboką więź z nim. I zaczęła mu opowiadać w myślach, w sercu, o wszystkich cierpieniach, które zrodziły się w niej przez kazirodztwo. I po wielu takich spotkaniach przy głowie ojca, kiedy przy nim siedziała i mówiła w sercu ojcu o wszystkim, co czuła i co przeżywała, zaczęła też doświadczać w sobie przebaczenia, głębokiej ulgi, mimo tego, że on tego nie słyszał, że był zamknięty na słowa o tym, co było kiedyś między nimi. Rzecz oczywiście bardzo bolesna, bardzo trudna do wypowiedzenia, ale też, i co się okazało, ojciec wydał się bardziej spokojny. Natomiast sytuacja komplikuje się, gdy winowajca odmawia uznania swego błędu, gdy jest nieobecny, albo jest nieosiągalny, albo jest nieznany, albo nie żyje. Co wtedy zrobić? Jak wtedy zmierzyć się z całą prawdą o sobie, która we mnie jest? Ktoś mi wielką krzywdę wyrządził. Chciałbym o tym rozmawiać, tym się podzielić. Chciałbym to z siebie uwolnić, ale z winowajcą nie mogę porozmawiać, bo jest to po prostu niemożliwe. Na przykład niemożliwe fizycznie. W takiej sytuacji wielu specjalistów, psychoterapeutów, też i kapłanów doradza zagrać dla doradcy, osoby, która słucha, która pomaga tej osobie, która przeżywa dramat z jakiejś przeszłości, rolę znieważającego, rolę winnego. Jego nie ma, ale żeby ktoś tę rolę zagrał, czyli uznać w jego imieniu swą winę, wyrazić swój żal, mocne postanowienie poprawy. Przykład zakonnicy, jej historia. Była ona w ciągłej depresji z powodu odrzucenia w dzieciństwie przez swą matkę. I kiedy rozmawiała o tym ze swoim spowiednikiem, zaczęła na niego przerzucać matkę. A więc zaczęła się go bać i sądziła, że również ten kapłan ją odrzuci, tak jak ją kiedyś odrzucała matka. Czyli taka typowa projekcja podświadoma. Kapłan to rozpoznał bardzo szybko i mówi jej o tym, że w tobie żyje matka, te wszystkie zranienia i to głębokie odrzucenie i ty na mnie to przenosisz, więc ja zagram matkę, a ty się z nią zmierzysz tak, żeby przebaczyć jej to, że cię w dzieciństwie odrzuciła. Kapłan wyraził zgodę i nastąpiła, można nazwać jako ćwiczenie, psychodrama, a więc odgranie roli osoby winnej i osoby skrzywdzonej. I to tę siostrę uwolniło z poczucia złości, gniewu, agresji, lęku, odrzucenia, które przeżywała przez tyle lat. Tak też może być. pomoc doradcy, który zgadza się zagrać taką rolę winowajcy, nie zawsze jest możliwa. Tak też może być. Co zrobić, kiedy nie mam takiej osoby, która może zagrać taką rolę? Co wtedy? Czy jest też możliwość wyjścia? Można na przykład pisać listy bez ich wysyłania. Prowadzić dialog, może to dziwnie zabrzmi, z krzesłem, na którym siedzi winowajca i sobie z nim rozmawiam. Wyobrażam sobie osobę, która mnie skrzywdziła. To nie jest takie proste, jest to oczywiście bardzo trudne. Pamiętam osoby, które były na terapiach i mi o tym opowiadały, że dosłownie psychoterapeuta dawał im takie ćwiczenia, takie rady. Albo pisanie listu, albo odgrywanie roli winowajcy, albo krzesło i wyobraź sobie, że tu siedzi twój ojciec, czy mama, czy osoba bliska ci, a cię bardzo skrzywdziła i z nią rozmawiasz. Żeby z siebie wyrzucić to wszystko, co w tobie żyje, a więc cała ta sfera uczuć, emocji, to przebaczenie uczuciowe jest tu bardzo ważne, żeby to z siebie wyzwolić. Jeśli ten, który obraża, okazuje się zatwardziały, zawzięty, ostatnią deską ratunku jest polecenie go Bogu, jak tego chce. Sentencja żydowska, ona tak brzmi. Jeśli twój winowajca nie chce się poprawić, powierz go sprawiedliwości Bożej. I tak uczynił kiedyś pewien dyrektor ważnej instytucji, gdy dowiedział się o zamiarze pisania o przebaczeniu pewnego księdza, który chciał się zmierzyć z tym tematem, podzielił się z nim o tym, bo sam spowiadał ludzi, sam doświadczał potrzeby przebaczenia, sam widział, ile jest krzywd w człowieku, różnych problemów, spraw, które się wiążą z problematyką przebaczenia, to wtedy ten dyrektor opowiedział mu swoją historię. Po to, żeby zrobić z niej użytek dla czytelników, i kiedy czytałem o tym, teraz właśnie chcę tym się podzielić, bo stał się ofiarą machinacji dwóch kolegów. Stracił wysokie stanowisko w administracji. Ujrzał swą karierę zrujnowaną i przeszedł ciężką depresję. Ale udało mu się z niej wyjść. I wiele razy w ciągu dnia powtarzał następującą modlitwę. Boże, w mojej bezsilności powierzam mych kolegów. I tu ich wymieniał. Twemu wielkiemu miłosierdziu, abyś przemienił w dobro krzywdę, którą mi wyrządzili. I niech się tak spełni twoja wola. I ten dyrektor zapewniał, że po 3 miesiącach regularnego wzywania nie odczuwa już w sobie najmniejszego śladu urazu czy żalu. Taki przykład, jeśli chodzi o ostateczność. Więc zawsze jest możliwość zmierzenia się z tym, co czuję, co przeżywam, czego doświadczam, albo z winowajcą, albo z powiernikiem, który mnie słucha, albo z osobą, która mnie słucha, a może odegrać rolę winowajcy, albo pisanie listu, albo psychodrama, albo krzesło. A jak już to wszystko nie działa, albo nie mam odwagi zmierzyć się ze sobą przy kimś, to Bóg i modlitwa i powierzenie Bogu krzywd, które mi wyrządziły konkretne osoby, żeby On to wszystko przemienił, żeby uzdrowił, żeby wlał w te miejsca miłość.
Mam SMS-a, miałam bardzo trudne doświadczenie, było mi tak bardzo ciężko, że już tego nie udźwignę, aż wreszcie ktoś mi podał rękę, wysłuchał, zrozumiał i tak bardzo mi to pomogło. Praktycznie uczciwa rozmowa zmieniła moje życie. To jest przykład na to, że to, o czym ksiądz Robert mówi, ma potwierdzenie. Co jeśli winowajca ucieka w alkoholizm, nie chcąc rozmawiać o problemach małżeńskich? To kolejny SMS.
A, temat bardzo trudny. Przykład właśnie osoby, która nie chce się mierzyć z prawdą o sobie. Choroba z jednej strony, a z drugiej strony niemożność konfrontacji z tą osobą, bo ona jest zamknięta. Rozmawiać o tym z kimś, kto może wysłuchać. Chociaż tutaj trudno jest tak radzić z tego miejsca, nie znając ludzi ani sytuacji konkretnie życiowej. Po drugie, no problem alkoholizmu, współuzależnienia, to już jest cały temat, który trzeba byłoby przepracować. A takich problemów dzisiaj w naszych rodzinach jest bardzo dużo. Gdzie jest alkohol? Gdzie jest dużo zranień z tego powodu? Bo taka osoba pijąca rani, krzywdzi siebie, ale rani żonę, rani męża, rani dzieci. Alkoholik wchodzi w ten mechanizm egoizmu, egocentryzmu, wypierania, zakłamania, że jest bez winy. I teraz tu nie ma żadnych szans na rozmowę tak naprawdę, na wyjaśnienie, to mało który alkoholik będzie chciał rozmawiać i zmierzyć się z prawdą o sobie i z tego wyjść, leczyć się na przykład, albo jakoś życie swoje uporządkować. To są dzisiaj wyjątki. Jak dotrzeć, znaczy nie wiem, może ja to mówię tak zbyt osądzająco. Myślę, że może tak powiem, dużo osób uzależnionych rzadko przyjmuje prawdę o sobie, że jest uzależniona i coś chce z tym zrobić. Może jeszcze przyjmie prawdę, że ma problem, ale żeby z tym coś zrobić, żeby o tym rozmawiać, żeby gdzieś pójść, szukać pomocy, no niekoniecznie. Myślę, że wiele osób niestety to wypiera. I stąd cierpią ludzie w rodzinie, żona, mąż albo dzieci. Ja bym radził szukać pomocy. Kto może pomóc, kto może wysłuchać, doradzić, co zrobić i jak, albo też specjalistów, bo tu jest problem też współuzależnienia.
I cóż, proszę Państwa, nasza audycja dobiega końca. Temat przebaczenia oczywiście będziemy kontynuować. Mówimy cały czas o etapach, które zmierzają do tego, by przebaczyć już tak zupełnie te sytuacje, które w nas gdzieś głęboko siedzą, są ukryte. Do tego tematu powrócimy w kolejnej audycji. Książka Mój psycholog nazywa się Jezus Karlo Neski. Trafi do pani Edyty z Terespola. Gratulujemy pani. Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy, którzy zechcą słuchać kolejnej audycji na temat przebaczenia, na kolejną audycję Świat ludzkich uczuć. Ksiądz Robert Stoszuk był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Może rozmowę. Tylko zapowiemy jeszcze, co będzie w przyszłości. Taki czwarty aspekt przebaczenia to dobrze określić poniesioną stratę, żeby się z nią rozstać. Jak się nie rozstaniemy ze stratą, też nie będzie możliwe przebaczenie.
I o tym będziemy mówić w kolejnej audycji. Serdecznie Państwa zapraszamy. Anna Kaszczo, dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Tomasz Goska program realizował.
ludzkich uczuć.
dlaczego właśnie dziś? Tak jak liść albo ptak, mam swoją szansę żyć. Czekam na wieczór, a do snu spoglądać w oczy gwiazd i szukam w sobie prostych słów. Czy znajdziesz na nie czas? Dlaczego ja, dlaczego ty i czemu właśnie dziś? Czy jestem cieniem z twego snu? Jeżeli czasem śpisz, jeśli ty Yeah.